Sprzed 25 lat, 25 marca 1992 roku, bullą totus tuus Polonie populus, ojciec święty Jan Paweł II wprowadził nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Powstała wtedy nasza diecezja bielsko-żywiecka. Niedługo wcześniej do szkoły po wielu latach nieobecności wróciły lekcje religii. Przed księdzem biskupem Tadeuszem Rakoczym stanęło zadanie zorganizowania struktur katechetycznych w szkołach, a także powołanie centrali, która będzie koordynować katechezę w nowo utworzonej diecezji. Dziś po 25 latach stajemy przy ołtarzu w gronie katechetów, już w pełni wykształconych, dobrze przygotowanych i dziękujących Panu Bogu za to, że od 25 lat w diecezji bielsko-żywieckiej wszystkie dzieci, począwszy od 5-latków, aż po młodzież maturalną, 2 razy w tygodniu spotykają się z Jezusem na lekcjach religii. Wiemy, że dla niektórych z nich jest to jedyne spotkanie z Jezusem. Nie ma w wielu rodzinach mszy świętej niedzielnej i katecheza to jedyny kontakt z Panem Bogiem. Mamy za co dziękować. To dziękczynienie chcemy dzisiaj zanosić pod przewodnictwem naszego pasterza, księdza biskupa Romana, który przewodniczy tej Najświętszej Ofierze i wygłosi Słowo Boże. Miejsce, w którym się spotykamy, jest jedyne, które dziś na to zasługuje. Jest to katedra, matka Kościołów naszej diecezji. Potraktujmy to dzisiejsze spotkanie jako wielkie dziękczynienie. Stajemy tu w naszym własnym imieniu, ale także w imieniu tych katechetów i katechetek, które już się cieszą zasłużoną emeryturą oraz tych, których Pan Bóg przez te 25 lat już powołał do domu Ojca. Są tu dzisiaj z nami, a my się za nich modlimy. Witam serdecznie naszych gości. Wielkim dobrem diecezji są święci i błogosławieni. To jest kapitał i zaplecze duchowe, baza, z której czerpiemy. Pomyśleliśmy, że warto dzisiaj odsłonić czy przypomnieć dla niektórych sylwetki 2 błogosławionych męczenników z Pariakoto, ponieważ jeden z nich, ojciec Michał Tomaszek, to jest, jak wiadomo, ostatni błogosławiony wyniesiony na ołtarze już za naszych czasów i jeszcze dokładnie go nie znamy. Sylwetkę ojca Michała Tomaszka, nowego błogosławionego z Łękawicy, przybliży nam dzisiaj ojciec Dariusz Gaczyński, współbrat zakonny ojca Michała, którego serdecznie witamy. Przybył do nas razem z bratem Janem Chruszowcem, który zajmuje się propagowaniem kultu błogosławionych. Cieszymy się z ich obecności. Po mszy świętej wsłuchamy się w to, co mają do powiedzenia. Żeby już tak zamknąć cały plan, bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej i konferencji, która będzie zaraz po mszy, zapraszamy na poczęstunek. Będzie to taka grochówka z kotła żołnierskiego, która tak inaczej smakuje na pielgrzymce zawsze.
Wiadomo jest rzeczą, że przeżywamy bardzo ważny czas. Jesteśmy w sobotę przed niedzielą zesłania Ducha Świętego. I trzeba by się zastanawiać nad takim czymś jak dobór Ewangelii do dnia dzisiejszego, a także do dnia wczorajszego. Bo właściwie trzeba byłoby przeczytać razem to, co zostało wczoraj odczytane w Kościele i to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Jest tak zamiarem Bożym, żeby te dwa fragmenty były czytane rozdzielnie, bo takie są księgi liturgiczne. Ale też dla naszego celu, nazwijmy katechetycznego, warto przeczytać te dwa teksty, a w ogóle podejść do tego, co odczytujemy wczoraj i dzisiaj, przed samym zesłaniem Ducha Świętego, jako pewnego rodzaju konspekt ważnej katechezy Kościoła, konspekt, który został skorygowany. Spróbujmy z tego, co odnajdziemy w tym tekście, wyciągnąć jakieś wnioski dla nas, których Chlebem powszednim jest pisanie konspektu, sięganie do tego, co już było, przeglądanie, korekta nieraz, udoskonalenie tego, cośmy kiedyś wypracowali. Otóż jestem dość wrażliwy na ten tekst wczorajszy i dzisiejszy, bo miałem kiedyś okazję pisać recenzję habilitacyjną dla mojego kolegi, który chciał wykazać w obszernej rozprawie charakter tego 21 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, który został ewidentnie napisany później jako korekta. Właśnie korekta wobec nie tylko 20 rozdziału, tego pierwszego zakończenia, ale wobec całej Ewangelii. Ten ksiądz profesor już, Janusz Kręcidło, nadał taki tytuł tej swojej rozprawie. Nowe życie uczniów Jezusa. Nowe życie uczniów Jezusa. A 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana uznał jako owoc eklezjologicznej relektury 21 tych wcześniejszych rozdziałów Ewangelii we wspólnocie umiłowanego ucznia. Ale nie będziemy wchodzić w takie drobiazgowe analizy i uzasadnienia tej tezy. Ważne jest to, że usłyszeliśmy gdzieś Ewangelię, która stanowi ostatnie słowo ewangelisty. Ono jest na końcu, bo okazuje się, że to, co zapisano wcześniej, jako pierwsze zakończenie w 20 rozdziale, można było niewłaściwie zrozumieć, a nawet rozeszło się taka interpretacja, z powodu której trzeba było napisać korektę. To pierwsze zakończenie wydawałoby się, że jest całkiem dobre. Ten 20 rozdział kończy się takimi zdaniami. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Całkiem dobre zakończenie, takie, które stwarza pewną perspektywę, ale też jest swego rodzaju zakończeniem ukierunkowującym, po co czytać tą Ewangelię? Abyście wierzyli i mieli życie w imię Jego, w imię Jezusa. Tymczasem po napisaniu takiego zakończenia, jak czytamy o Janie, umiłowanym uczniu, rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Tego nie ma napisane w tych 20 rozdziałach. To zostało dopowiedziane, wywnioskowane przez tych, którzy prowadzili katechezę Kościoła. I przychodzi kryzys, ponieważ ten, o którym mówili, że nie umrze, umarł. I co teraz? Pojawia się pytanie o wiarygodność Jezusa, bo ci katecheci mówili, że Jezus powiedział, że nie umrze. Czy cała Ewangelia jest do zakwestionowania? Dlatego konieczne jest napisanie korekty. Dopisanie do tego dotychczasowego konspektu Ewangelii. I to, co nazwać możemy korektą, brzmi tak. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. I tu pada, co naprawdę Jezus powiedział. Lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Nie można tego traktować dosłownie. Co tobie do tego? Nie można absolutnie wnioskować z tego, że nie umrze. Ale jeżeli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? I wreszcie ostatnie zdanie. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Rozumiemy wagę tych słów, że jeżeli coś bardzo ważnego w przekazie Kościoła zostało zafałszowane, z czym być może ludzie wiązali ważne sprawy, wiarygodność w ogóle Ewangelii, Trzeba także przypomnieć, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Nawet jeżeli ktoś nadużył słów, które były wypowiedziane przez Jezusa, jeżeli ktoś dopowiedział za dużo, jeżeli ktoś zniekształcił sens i zamiar słów Jezusa. Potrzebne jest to podkreślenie tego autorytetu. I wreszcie kończy się ta Ewangelia absolutnie takim zakończeniem. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. I pamiętaj, że jesteśmy już wrażliwi, że ten semicki sposób wyrażania się Jezusa może spowodować nieporozumienie. To od razu pytamy krytycznie, czy tak rzeczywiście literalnie jest, że cały świat by nie pomieścił ksiąg dla opisania tego, co Jezus uczynił, zwłaszcza w przeciągu tych 3 lat. Przesada semicka. Przecież taki diariusz z 3 lat może by zapełnił pokój, ale cały świat. Idzie pewnie o pokazanie tego bogactwa, wielkości działania Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela. Odnośnie tego, co czynimy jako katecheci. Ten tekst nam przypomina, abyśmy się pilnowali, abyśmy nie dokonywali nadinterpretacji tego, co jest faktycznie przekazane do wierzenia, co jest wymagane, żeby się zbawić. Byśmy nie rozdymali tego, co przekazujemy w ramach katechezy o treści takie drugo-, trzeciorzędne, a broń Boże, żebyśmy nie stawiali jako warunek albo coś, co człowiek uwierzy, a to się rozsypie, nie sprawdzi się. Nieraz spotykamy ludzi, którzy zafascynują się jakimś cudem, który się okazuje rzekomy. Ktoś inny bardzo wielką wagę przywiązuje do objawień prywatnych i interpretuje je bardzo literalistycznie i sekciarsko, mówiąc nawet po prostu. Nie wolno nam opierać wiary o to, co jest wątpliwe albo trzeciorzędne, co jest konieczne do zbawienia. To musi być absolutnie w centrum. Co wynika z czytania tego całego tekstu, który był przeczytany wczoraj i jest czytany dzisiaj? Po pierwsze, autor Ewangelii bardzo mocno podkreśla więź pomiędzy Szymonem Piotrem a umiłowanym uczniem. Bardzo to podkreśla. Wyraża to wprost na początku dzisiejszego fragmentu Ewangelii, kiedy nawiązuje wprost do takiego niby drobnego momentu w czasie ostatniej wieczerzy. Słyszymy dzisiaj bowiem: Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty, ostatniej wieczerzy, spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który cię zdradzi? Piotr, pamiętamy, pyta przez Jana Jezusa: powiedz, kto jest ten, który cię zdradzi? I dopiero po nawiązaniu do tamtego wydarzenia słyszymy dzisiaj pytanie Szymona: Panie, a co z tym będzie? Tym umiłowanym twoim uczniem, tym, który spoczywał na twojej piersi, który miał odwagę zapytać, kto jest ten, kto cię zdradzi? I dowiadujemy się, jak wiemy, że nie jest to wiedza, którą potrzebuje akurat Szymon Piotr do tego, żeby być apostołem, a nawet pierwszym z apostołów. Bo Jezus mówi: jeśli chcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Czy idzie to o to, że Jan jest najmłodszy i może długo pożyć? Czy może wtedy, kiedy jest pisana Ewangelia, jeszcze żyje i ma się całkiem dobrze? Czy może dlatego, że właśnie się rozeszła ta wieść, że no właśnie, nie umrze? Jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Ty masz pamiętać o tym pierwszym wezwaniu, pójdź za mną. Należałoby zapytać, czy Szymon Piotr, który chce mieć wszystko pod kontrolą, przyjął to pouczenie. Czy ograniczył to swoje zainteresowanie, ciekawskość, to, co by miał przekazywać, to, o czym miałby nauczać. I wydaje się, że taka odpowiedź pozytywna, że tak, że zajął się sobą, swoją misją, ma szereg potwierdzeń, choćby w dziejach apostolskich. Zwłaszcza jeżeli zauważymy, że nagłoszenie Ewangelii po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie idą owszem parami, ale już nie ma tej więzi, która była na początku ich powołania. Brat z bratem, ludzie z jednego zespołu rybackiego razem. Pamiętamy, że jest Andrzej i Szymon, że jest Jakub i Jan. Od początku dziejów apostolskich Szymon Piotr chodzi z Janem, z umiłowanym uczniem. Przełamał to powiązanie, które wyniósł z domu i z pracy z dotychczasowej. To kolejne pouczenie dla nas. Ważne jest określenie tego, w jakim kontekście nauczał, w jakim zespole duszpasterskim danej parafii uczestniczy, kto jest współkatechetą w tej szkole, jeżeli ona jest większa. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jakie jest moje miejsce, jakie jest moje czy mój obszar odpowiedzialności, te konkretne klasy, za które ja odpowiadam. I to w takim zespole czy w takiej współpracy, jaka jest wyznaczona. Ty pójdź za mną. Wczoraj trzykrotnie Jezus pyta: Szymonie, synu Jana, czy ty miłujesz mnie? Na pierwszym razem dodane jest: czy miłujesz mnie więcej niż ci? Chodzi o apostołów. Trzy razy Szymon Piotr odpowiada: Panie, ty wiesz, że cię kocham. A za trzecim razem czytamy, że apostoł posmutniał i do tego zapewnienia o miłości dodaje: Panie, ty wszystko wiesz. A później to, co przedtem: ty wiesz, że cię kocham. I pewnie dobrze wiemy, że trzykrotnie powtórzone pytanie i stała, także trzykrotna odpowiedź uchodzi w środowisku Jezusa za mocne, uroczyste, urzędowe zapewnienie, że tak jest. Szymon Piotr kocha. Mało tego, Jezus dobrze wie, że on kocha Jezusa. Bardziej niż inni. Jeżeli tak, to tym bardziej wiarygodne jest to, co nastąpi potem. Bo mamy jakby pewien schemat, wypełnij formularz, czy się nadajesz. Jeżeli odpowiedzi w tym formularzu są takie, że tak, no to teraz powinno być: wobec tego powierzam ci taki a taki urząd, taką a taką misję, takie a takie posłannictwo. I faktycznie, dalej czytamy słowa Jezusa: paś owce moje, pójdź za mną. A w środku coś, czego normalnie nie ma w jakimś angażu o jakąś pracę. W środku jest tragiczny finał, który czeka Szymona Piotra. Paś owce moje, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział Jezus, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. To cel tego pójścia albo powtórnego, zdecydowanego powtórzenia: ty pójdź za mną. Cel tego chodzenia za Jezusem, tego, który przeszedł już drogę do Ojca przez odrzucenie, przez mękę, przez śmierć i zmartwychwstanie. Tym celem tego, który jest powołany po to, aby głosić Jezusa, jest uwielbienie Boga. W jego przypadku przez poddanie się temu, co jest mu pisane. Uwielbienie Boga przez zgodę na taką śmierć, w której człowiek umiera z powodu wiary. To wskazanie dla nas z tego słowa, że wciąż trzeba nam przed Panem pytać najpierw o naszą miłość, tak jak Jezus pytał, czy Ty mnie miłujesz, a nawet czy miłujesz bardziej niż ci. Żeby móc przyjąć to, co stanowi nasze osobiste, niepowtarzalne powołanie, takie podjęcie tego, żeby ci, którzy patrzą na nas, mogli powiedzieć, to jest głosiciel, to jest katecheta, to jest nauczyciel z powołania, powołania Chrystusowego, z powołania takiego, które jest specyficzne, właściwe dla tego, który przekazuje wiarę Kościoła. Moi drodzy, dziękujemy dziś naszemu mistrzowi i nauczycielowi z Nazaretu za mijający rok katechetyczny i za te 25 lat całego zespołu, możemy powiedzieć, katechetów naszej diecezji. I tych, którzy żyją, i tych, którzy pomarli, i tych, którzy żyją na emeryturze. Chcemy też owoce tej naszej pracy przedstawić naszemu miłosiernemu Ojcu, uznając także nasze niedomagania, nasze słabości, nasze zaniedbania. I zapewniając, tak jak Piotr, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I prosząc wreszcie na przyszłość, żeby Pan budził w nas codziennie swoje wezwanie, pójdź za mną. Bóg w swojej łaskawości udziela nam pełni swoich darów. Wdzięczni za wielką Jego łaskawość i wsparcie ofiarą męczenników. Także i dziś wspominamy świętych męczenników Karola Alwangi, towarzyszy. Zanieśmy do Niego nasze błagania.
Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był wierny Jezusowej Ewangelii i odważnie kroczył drogą Bożych przykazań. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski dla biskupa Tadeusza i Janusza, dziękując Bogu za ich wieloletnią posługę w naszej diecezji. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupa Romana i Piotra, aby Pan umacniał ich w wypełnianiu zadań wynikających z troski o powierzony im lud Boży. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych kapłanów, katechetów, nauczycieli, siostry zakonne, którzy swoim ziemskim życiem dawali przykład prawdziwej wiary, aby mogli w wieczności odebrać swoją nagrodę. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, rodziców, aby na wzór świętej rodziny z Nazaretu umieli służyć Bogu, wypełniając każdego dnia Jego wolę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni Słowem i Ciałem Chrystusa byli Jego odważnymi świadkami dla współczesnego świata. Ciebie prosimy.
Drogi księże biskupie, w imieniu wszystkich katechetów, tych już doświadczonych 25-letnim stażem i tych młodych, którzy ciągle z gorliwym sercem uczą się na nowo, jak najlepiej służyć Chrystusowi, chciałam podziękować. Podziękować za to, że ksiądz biskup jest z nami i zapewnić, że my jako wspólnota bardzo się kochamy, bardzo się wspieramy w różnych trudnych chwilach. I jak to w rodzinie bywa, Czasami po przyjściu z pracy siadamy, rozmyślamy i w takiej malutkiej szufladce w domu mamy taką książeczkę. Ona się nazywa Misja Kanoniczna. W tej misji kanonicznej, jak w albumie rodzinnym, są różne pamiątkowe zdjęcia. Tam są takie chwile naznaczone łezką, chwile naznaczone radością tak niezmierną. Mamy tam świadomość właśnie, że w tej wspólnocie ten Duch Święty udziela nam takich darów. I tam w tej książeczce są również takie znamiona Jego działania. Księże biskupie, mamy jedną taką wielką prośbę. Ksiądz biskup jako ojciec musi nam służyć tym ramieniem, na którym możemy się położyć i mieć taką pewność, że Bóg nas kocha, Bóg zapłaci.
Ja dzisiaj nie potrafiłem tak obrazowo mówić, jak w tych życzeniach było. Także byłem w takich obszarach, że tak powiem, metodologicznych i mogło to być trochę męczące. No ale takie jest Słowo Boże i takie było natchnienie. Na czas tej naszej misji, nie? Bo to rozumiem, że tak jak to zostało w tych życzeniach ostatnich powiedziane, no po prostu jesteśmy w takiej drużynie, mówiąc modnym językiem czy określeniem. No i mam nadzieję, że to jakoś daje wyraz temu, że rzeczywiście jesteście mi bliscy. Może to jeszcze lepiej wyraża ksiądz Marek, że on jest jakby przedłużeniem tego ramienia, jeżeli już tutaj przy ramieniu jesteśmy. A jeżeli by było coś nie tak, to trzeba mówić. Jeżeli nie wprost, ktoś nie ma tyle odwagi, to pewnie księdzu Markowi. Wiem, że tam w tym pokoju, gdzie ksiądz Marek urzęduje, to dokonuje się bardzo wiele takich rozmów, w których no, człowiek wychodzi inny, tak to powiedzmy sobie. I pewnie nieraz o to idzie. Nawet jeżeli problem nie jest rozwiązany, lęk zostaje, to człowiek wychodzi inny, przynajmniej uzbrojony, zapewniony o czymś, czego się nie spodziewał. Więc życzę, żebyśmy rzeczywiście z najlepszymi korektami, jakie są, bo o tych korektach dzisiaj mówiłem w homilii, głosili tego Chrystusa, który jest naszym zbawieniem i ciągle chcieli rzeczywiście coraz to lepiej, na ile nasze ludzkie siły nam pozwalają głosić tego Chrystusa. I na ten nasz trud, ale także odpoczynek przyjmijmy błogosławieństwo.